Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witamy Was bardzo serdecznie w pierwszym wydaniu audycji zatytułowanej Moja Duchowość.
W naszych programach chcemy poruszać problematykę z zakresu życia duchowego. Będziemy mówić o tym, jaka jest nasza duchowość, jaka może być nasza duchowość, jaka powinna być duchowość nas, katolików. Chcemy się tutaj wspólnie uczyć, jak żyć po chrześcijańsku i jak w nowym tysiącleciu osiągać świętość.
Ta audycja przygotowywana jest przez studentów i pracowników Instytutu Teologii Duchowości Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. I dzisiaj witają się z Wami
ksiądz Marek Chmielewski,
Kasia,
Agnieszka,
Ola
i Krzysiek.
W dzisiejszej audycji spróbujemy się zastanowić, czym w swej istocie jest życie duchowe, na czym ono polega, jakie są jego przejawy, co jest jego podstawą, jakie są jego cechy charakterystyczne.
Był młodym człowiekiem. Miał wielu przyjaciół, lubił chodzić na imprezy. Jego rodzice byli bogaci. Nie musiał więc martwić się o swoją przyszłość. Ale w pewnym momencie powiedział takiemu życiu nie. Zobaczył, że w nim nie zrealizuje siebie w pełni jako człowiek i chrześcijanin. Że nie da mu ono szczęścia. Wyrzekł się więc życia światowego. Poszedł za Chrystusem. Miał na imię Franciszek. Po śmierci ogłoszono go świętym.
Była prostą kobietą. Miała 7 dzieci. Jako żona i matka wzorowo wypełniała swoje powołanie. Siłę czerpała z codziennej Eucharystii. Nazywała się Anna Maria Taigi. Kościół ogłosił ją błogosławioną.
Kochał chodzić po górach. Potrafił również pochylić się nad człowiekiem, nad jego chorobą i biedą. Impulsem do jego działania, do jego aktywności była głęboka relacja z Chrystusem. Nazywał się Piotr Jerzy Frassatki. Niedawno ogłoszono go błogosławionym. Jest patronem studentów.
Yes, you.
Jak widzimy, wspólną cechą tych wszystkich osób, o których słyszeliśmy, było życie głęboko zakorzenione w Chrystusie. I chociaż każdy z nich żył w innej epoce, kroczył inną drogą życia i powołania, to wszyscy osiągnęli doskonałość na miarę Chrystusa. Dlatego, że przyjęli naukę Chrystusa i wiernie Go naśladowali. Żyli głębokim życiem duchowym.
Ja muszę powiedzieć, że jestem bardzo zachwycona postawą właśnie tych trzech wymienionych przez nas postaci. Anną Marią, Piotrem Frassatim i świętym Franciszkiem. Niesamowite jest ich życie wewnętrzne, ich głębokie nawet życie emocjonalne, psychiczne, które ujawnia się właśnie takim działaniem na zewnątrz. Święty Franciszek pozostawił wszystko, co jest materialne i co takie cenne nam się wydaje dzisiaj. Anna Maria poświęciła się swoim dzieciom, poświęciła się wszystkiemu, co miała i źródło do tego czerpała z Eucharystii. Natomiast Piotr Frassati opiekował się chorymi. Życie wewnętrzne rzeczywiście musiało odgrywać tutaj niesamowitą rolę.
Zobaczmy jednak, że to ogromne bogactwo życia wewnętrznego, jak to Kasia zauważyła, nie byłoby prawdopodobnie możliwe bez bogactwa życia duchowego, bez zjednoczenia z Chrystusem, bez życia wrażliwego na wszelkie tchnienia Ducha Świętego.
Życie duchowe chyba w swej istocie nie jest tym samym, czym jest życie wewnętrzne, bowiem życie wewnętrzne człowieka to wszystko to, co w nim jest wewnątrz, czyli całe jego życie psychiczne, wszystkie akty emocjonalne, wolitywne, wszystko to, co Bóg nam dał, stwarzając nas. A życie duchowe posiada już inny wymiar. Bóg jest duchem, życie duchowe więc polega na odniesieniu człowieka jako takiego, całego jego życia wewnętrznego do Boga, do Jezusa Chrystusa.
Zatem czy szczytem życia wewnętrznego jest życie duchowe?
Otóż, żeby była jasność naszego rozumowania. Życie wewnętrzne to naturalne bogactwo psychiczne, psychiczno-emocjonalne, intelektualne człowieka. Życie duchowe należy do porządku życia nadprzyrodzonego. Jest to życie z Ducha Świętego. Przy czym, jak to już powiedziałem, życie duchowe opiera się na życiu wewnętrznym, ale i przerasta, i to, co Krzysztof zauważył, można powiedzieć, że jest życie duchowe szczytem życia wewnętrznego. Ale nie zawsze życie wewnętrzne jest życiem duchowym. Kiedyś tradycyjnie mówiło się i do dziś jeszcze potocznie mówi się o życiu wewnętrznym, ale pamiętajmy, że nie każde życie wewnętrzne jest tożsame z życiem duchowym. Są ludzie o bardzo bogatym życiu wewnętrznym, artyści, myśliciele, którzy tego bogactwa wewnętrznego nie odnoszą do Chrystusa, nie poddają działaniu Ducha Świętego, a więc trudno by było chyba mówić u nich o życiu duchowym w takim znaczeniu, w jakiego przykłady znajdziemy w tych postaciach świętych i błogosławionych, o których mówiliśmy na początku.
W takim razie, o ile dobrze rozumiem, moje życie duchowe rozpoczyna się, może jego zalążek powstaje w momencie Chrztu Świętego, kiedy jestem napełniona Duchem Świętym. Ono rozwija się w momencie, kiedy ja podejmuję świadomą i dobrowolną współpracę z Duchem Świętym właśnie w moim życiu i w jaki sposób to się też przejawia.
W klasycznej literaturze teologiczno-duchowej mówi się o takich czterech zasadniczych przejawach życia duchowego. Przede wszystkim życie duchowe przejawia się w modlitwie, następnie w życiu sakramentalnym, głównie tu będzie chodziło o sakrament Eucharystii i sakrament pokuty. Trzecim przejawem spośród tych klasycznych przejawów życia duchowego jest uprawianie ascezy, ale ascezy pojętej w duchu chrześcijańskim, która nie polega wcale na pomniejszaniu, ograniczaniu możliwości człowieka, ale na ich doskonaleniu, a więc na praktykowaniu cnót. I ostatnio zwraca się uwagę również, że przejawem życia duchowego jest zaangażowane apostolstwo. To są cztery zasadnicze przejawy życia duchowego, które powinny znajdować odzwierciedlenie także w naszym życiu codziennym w oparciu o całe bogactwo życia wewnętrznego, w jakie człowiek został wyposażony.
To chyba o tym mówi święty Franciszek Salezy w swoim dziele Filotea, gdy porównuje życie duchowe do drabiny, tej drabiny jakubowej, o której czytamy w Starym Testamencie. Wiadomo, że drabina składa się z dwóch boków i szczebli. Otóż boki drabiny Święty Franciszek Salezy porównuje z jednej strony do modlitwy, a z drugiej strony do udziału naszego w sakramentach. Szczeble natomiast to są stopnie miłości, czyli postęp w cnotach. Jakby zabrakło w drabinie któregoś z tych elementów, no to drabina nie byłaby już drabiną, byłaby jakaś powykręcana, więc w naszym życiu duchowym nie może zabraknąć żadnego z tych elementów, jakim są sakramenty, modlitwa czy postęp w cnotach, postęp w miłości.
Ja tu może dodam jeszcze właśnie ten czwarty element. On został szczególnie dowartościowany po Soborze Watykańskim II współcześnie. Właśnie przejawem życia duchowego jest zaangażowanie apostolskie, o którym święty Franciszek Salezy może nie dość wyraźnie mówi. Ale to jest ogromnie ważny moment życia duchowego. Wbrew temu, co się powszechnie sądzi, życie duchowe nie polega tylko, wulgaryzując trochę problem, na składaniu rąk, na wznoszeniu oczu ku niebu, na pobożnych westchnieniach, ale także na odpowiedzialnej trosce o zbawienie, o uświęcenie innych, o włączanie się w życie Kościoła, chociażby poprzez zaangażowanie w różnego rodzaju inicjatywy apostolskie Kościoła, inicjatywy apostolskie różnego rodzaju zrzeszeń, grup, stowarzyszeń. A więc życie duchowe ma bardzo konkretne przejawy zewnętrzne. Nie ogranicza się tylko i wyłącznie do prywatnego odnoszenia siebie, swojego bogactwa wewnętrznego do Boga. Święty Jakub Apostoł wyraźnie powiada, że wiara bez uczynków jest martwa. W całej rozciągłości dotyczy to życia duchowego. Życie duchowe bez uczynków apostolskich, bez dzieł apostolskich staje się martwe, staje się, jak to Ola powiedziała, jak koślawa drabina, do niczego nieprzydatna, i posługiwanie się takim narzędziem byłoby co najmniej niebezpieczne. Podobnie i tutaj uprawianie życia duchowego, w którym zabrakłoby czy to modlitwy, a było wielkie zaangażowanie apostolskie, czy też byłaby głęboka modlitwa i głębokie życie sakramentalne, ale nie byłoby zaangażowania apostolskiego, takie życie duchowe mogłoby nawet w pewnych przypadkach być nieprawdziwe i, kto wie, może nawet i niebezpieczne.
Czyli ksiądz mówi tutaj o takiej czystej egzystencji, o takim prostym życiu każdego człowieka, o radości, o smutkach dnia codziennego.
Tak. Właśnie życie duchowe, cały czas o tym mówimy, życie duchowe zakłada życie wewnętrzne. Życie duchowe bazuje na życiu wewnętrznym, na całym bogactwie człowieka. Dlatego też nie można wyłączyć z obszaru życia duchowego tego wszystkiego, czym żyje człowiek. Co jest piękne, co jest dobre, co jest szlachetne, co cieszy i tak dalej.
Więc Duch Święty, kiedy żyje w nas, nie tyle niszczy w nas to, co już jest nam dane od aktu stworzenia, ale to jeszcze bardziej ubogaca. On pozwala nam pójść jeszcze dalej, jeszcze głębiej w pewnych sferach, że nie zatrzymujemy się tylko na tej sferze czysto ludzkiej. To też jest charakterystyczny przejaw życia duchowego, właśnie, że idziemy o wiele głębiej niż po ludzku to by się nam wydawało właściwe.
Właśnie powiedzieliśmy na początku, powołując się na przykłady tych wspaniałych postaci, którymi zachwycała się Kasia, że właśnie nie byłoby możliwe to całe bogactwo ich życia wewnętrznego, gdyby nie było ubogacone życiem duchowym, gdyby Duch Święty nie udoskonalił tego, co otrzymali w darze z natury.
Tak, a ja chciałem się jeszcze zapytać o rzecz taką, a mianowicie, powiedzieliśmy już o życiu duchowym, powiedzieliśmy już o życiu wewnętrznym, a mnie interesuje kwestia samej duchowości. Co to jest duchowość?
Pojęcie jest bardzo modne, choć wcale nie nowe. Ono się już w literaturze pojawiło bardzo wcześnie, gdzieś około V wieku. Ale jest to rzeczywiście ostatnio termin bardzo modny, zwłaszcza w związku z filozofiami i praktykami dalekowschodnimi. Mówi się przecież o duchowości dalekowschodniej, duchowości orientalnej i tak dalej. Rodzi się słuszne pytanie, czy życie wewnętrzne jest tym samym co duchowość i czy duchowość to jest to samo co życie duchowe. To nie jest gra słów. Myślę, że dla pewnego porządku można by powiedzieć tak, że kiedy człowiek obszar swojego życia wewnętrznego, czyli to bogactwo myśli, przeżyć uczuciowych, poznawczych, kiedy odnosi do jakkolwiek pojętej transcendencji, kiedy stara się z tym bogactwem wychodzić poza siebie, ponad siebie, to przejawia w ten sposób swoją duchowość. Choć ta duchowość jeszcze nie musi się w każdym przypadku charakteryzować odniesieniem do Boga, który się objawia w Jezusie Chrystusie. Ale kiedy właśnie całe to bogactwo życia wewnętrznego, które myśmy odniesione do transcendencji, odniesione do jakkolwiek pojętego bóstwa, które myśmy nazwali duchowością, znajduje odniesienie do Chrystusa, to wówczas mówimy o duchowości chrześcijańskiej i to jest życie duchowe, o którym przed chwilą tyle mówiliśmy. Czyli jeszcze raz najprościej, żebyśmy znowu mieli jasność pojęć. Życie wewnętrzne to całe naturalne bogactwo człowieka. Jeżeli to życie wewnętrzne znajduje odniesienie ku transcendencji, kiedy człowiek szuka odniesienia do drugiego ja, to jest to duchowość, ale trzeba by zawsze mówić o duchowości z jakimś przymiotnikiem. Jakiego typu jest to duchowość? Czy duchowość chrześcijańska, wówczas jest to życie duchowe, życie w Duchu Świętym, życie pod natchnieniem Ducha Świętego, czy też będzie to duchowość na przykład hinduska, kiedy to bogactwo wewnętrzne zostaje odniesione do Buddy, czy według tego, co uczy Budda, czy też będziemy mówili o duchowości jakiejś innej religii, wówczas trzeba zawsze mówić, że jest to duchowość, ale z określonym przymiotnikiem, w zależności od tego, jaką religię lub jaki światopogląd mamy na myśli.
Gdy drogi pomyli do złych, o czym głowę zasnuje, miej w sobie tę ufność, nie lękaj się. A kiedy gniew świat ci przysłoni i zazdrość jak chwast zakiełkuje, miej w sobie tę ufność, nie lękaj się. Przez drogi najprostsze z możliwych i pokaż mi jedną, tę jedną z nich. A kiedy już głos twój usłyszę i karmić się będę nim co dzień, miej w sobie tę ufność, nie lękaj się.
Mówiliśmy o duchowościach różnych, z różnymi przymiotnikami. Duchowość chrześcijańska, hinduistyczna, buddyjska, ale duchowość buddyjska, duchowość hinduistyczna nie jest tym, czym jest duchowość chrześcijańska, duchowość nas, katolików. Przecież my mamy odniesienie do Boga osobowego, do Boga, który objawił się nam w Jezusie Chrystusie. Podejmujemy współpracę z Duchem Świętym. To jest szczególny wymiar życia duchowego, szczególna duchowość. Czegoś takiego nie znajdziemy w żadnej innej duchowości, choć pozornie ona posiada tą samą nazwę, duchowość, aczkolwiek ma inne odniesienie, gdy chodzi o ten dodatek.
Nie mówimy tu o takiej relacji międzyosobowej, zatem to chyba jest dialog, prawda?
Oczywiście, to jest bardzo trafne spostrzeżenie i Agnieszki, i Krzysztofa. Rzeczywiście samo słowo duchowość nie może usprawiedliwiać mieszania rzeczywistości. Duchowość chrześcijańska jest dialogiem, bardzo osobistym dialogiem miłości człowieka z Chrystusem. Natomiast Duchowość, na przykład hinduistyczna, opiera się na zupełnie innych przesłankach antropologicznych, na zupełnie innej filozofii człowieka. Dlatego musimy bardzo być czujni, aby nie myliło nas to wszechobecne słowo duchowość. Żebyśmy byli bardzo czujni i nie ulegali pewnej pokusie utożsamiania, że jeżeli cokolwiek tylko nosi etykietę, że jest duchowe, czy nosi etykietę duchowości, to już zasługuje na uwagę, na gotowość przyjęcia. Mamy obowiązek przecież dokonywać rozróżniania duchów. Nie wszystkie duchy są z natchnienia Bożego. Tak samo nie każda duchowość służy udoskonaleniu, uświęceniu. Są duchowości, które zaprzeczają życiu duchowemu, życiu z Ducha Świętego. Są duchowości, które pozostają w jaskrawej sprzeczności nawet z duchowością chrześcijańską.
Dzisiejsze czasy to są takie czasy, gdzie mamy dużo mieszania. W związku z tym bardzo często niektórzy ludzie mówią, że można pogodzić duchowość chrześcijańską na przykład z duchowością wschodnią, hinduistyczną. Czy to jest w ogóle możliwe?
Powiedziałem już, że takie mieszanie jest niebezpieczne i praktycznie niemożliwe. Jeżeli chcemy pozostać wierni prawdzie, a prawdą jest Chrystus, ja jestem drogą, prawdą i życiem, to nie możemy tej prawdy zamieniać na coś, co jest półprawdą albo wręcz tylko namiastką tejże prawdy. Nie chciałbym tutaj wchodzić w zbytnie subtelności, ale wystarczy może dla wyjaśnienia tej kwestii powiedzieć, że cała filozofia hinduska opiera się na zupełnie innej koncepcji i człowieka, i bóstwa, i zbawienia. Duchowości chrześcijańskiej pełnię zbawienia osiągamy dzięki Chrystusowi, dzięki Jego dziełu odkupienia dokonanym przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie. W filozofii dalekowschodniej, ja tu nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, ale to stan mojej wiedzy pozwala na takie stwierdzenie, że w filozofii dalekowschodniej nie mówimy o zbawieniu, ale o samozbawieniu. Człowiek się zbawia poprzez własny wysiłek ascetyczny. Sam dla siebie jest zbawcą. W duchowości chrześcijańskiej jedyne zbawienie znajdujemy w Chrystusie i nie ma innej drogi. On jest drogą, prawdą i życiem.
A więc jaką pułapką może być właśnie propozycja innej duchowości niż duchowość chrześcijańska? Bo przecież jak człowiek sam może się zbawić, skoro sam jest zraniony grzechem pierworodnym i sam nie jest doskonały, więc jak on sam siebie może zbawić? Faktycznie ksiądz pięknie wskazał na Chrystusa, który jest jedynym zbawcą. Więc jakże dużym wyzwaniem dla nas młodych ludzi dzisiaj jest umiejętność rozeznawania tego, co nam się proponuje, jaki wielki krytycyzm wobec tego, co inni nam chcą ofiarować. Czy nie warto wcale nie ulegać temu, co nam się proponuje w tak wielkich hasłach, tak głośno, ale po prostu uklęknąć przed Chrystusem, który jest naszym zbawcą?
Tym bardziej chyba, że pomagają nam klękać właśnie nasi święci, którzy w sposób taki bardzo doskonały pokazują nam, jak zjednoczyć się z Chrystusem.
Święta Teresa od Jezusa, wielka mistyczka hiszpańska, powiedziała kiedyś w jednym ze swoich dzieł: Dios solo basta. Bóg sam wystarczy, Chrystus wystarczy. Chrystus jest pełnią życia duchowego. On posyła Ducha Świętego, który jest autorem naszej doskonałości, naszej świętości. Jeżeli z Nim wiernie współpracujemy, to realizujemy naszą świętość, aktualizujemy nasze życie duchowe. To jest bogactwo, to jest pełnia, daleko bardziej przerastająca to, co nam się proponuje w duchowościach, które nie noszą przymiotnika chrześcijańska.
Nawiązując do tytułu naszej audycji, moja duchowość jest to duchowość, która jest duchowością chrześcijańską, duchowością katolicką, zakorzenioną głęboko w osobie Jezusa Chrystusa. Ona się uzewnętrznia w tym, że współpracujemy z Duchem Świętym, z darem, który nam dał Bóg Ojciec przez Jezusa Chrystusa.
Niedoścignionym wzorem takiej współpracy z Duchem Świętym jest właśnie Najświętsza Maria Panna. Od niej możemy uczyć się postawy bycia sługą. Maria mówi: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Całkowicie Maria posłuszna natchnieniom Ducha Świętego, dlatego napełniona Duchem Świętym, jest niedoścignionym dla nas wzorem życia duchowego. Wpatrując się w jej przykład, możemy właśnie osiągać pełnię życia duchowego, a tym samym świętość. I hagiografia chrześcijańska, czyli nauk chrześcijańskich, nie zna praktycznie takiego świętego, który by nie miał głębokiej czci i wiernie nie naśladował przykładu Matki Bożej. Jest chyba niemożliwe osiągać świętość bez naśladowania Najświętszej Maryi Panny, oblubienicy Ducha Świętego.
Tą refleksją może zakończmy naszą dzisiejszą audycję. Przygotujcie sobie coś do pisania, podamy Wam adresy. Poruszyliśmy kilka ważnych problemów. Jeżeli chciałbyś się podzielić swoimi przemyśleniami lub coś zaproponować, napisz na adres Radio Maryja, ulica Żwirki i Figury 80, 87 100 Toruń, z dopiskiem Moja Duchowość, albo prześlij pocztą elektroniczną na adres, który przeliteruję. C jak Cecylia, E jak Elżbieta, C jak Cecylia, H jak Henryk, A jak Anna, E jak Elżbieta, M jak Marek, małpa, kul.lublin.pl.
To były nasze adresy, pod które możecie do nas pisać. A teraz pozostało się nam już tylko pożegnać. Więc do usłyszenia za miesiąc w audycji Moja Duchowość. Będzie to 23 listopada o stałej porze o 16:30. Z Panem Bogiem.